Proszę podzielić się refleksją. Te spotkania zaproponowane klubom oddzielnie, to jest jakaś próba rozgrywki czy wytworzenia takiego wrażenia, że prezydent coś rozgrywa?
Widzimy, że to jest inny typ prezydentury. To zresztą urzędnicy prezydenta i sam prezydent bardzo demonstracyjnie pokazuje, że chce zawłaszczać kolejne obszary i sprawiać wrażenie, że wszystkim rządzi. I tu jest też ciekawe pole do takiej dyskusji i pewnego rodzaju wyprostowania relacji, bo na przykład konstytucja dość wyraźnie mówi o kompetencjach związanych z bezpieczeństwem i warto podkreślić, że rząd zarządza bezpieczeństwem w czasach pokoju, a prezydent wchodzi do gry dopiero, jeżeli jest ogłoszony przez Sejm stan wojny. Ciekawe jest, że w ustawodawstwie, w ustawie o obronie ojczyzny, ale też we wcześniejszych jest coś takiego, co nie istnieje w konstytucji, to znaczy pojęcie czas wojny, które ogłasza prezydent na wniosek Rady Ministrów. To warto byłoby też wyprostować, żeby było wszystko zgodne z konstytucją, że prezydent nie wtrąca się w bieżące, współczesne sprawy, tylko czeka, jeżeli będzie wojna, no to konstytucja daje mu prawo dowodzenia.
Ale ten prezydent chce się wtrącać w każdą sprawę.
No właśnie, ale to jest też i problem, i szansa, bo na tym polu można bardzo twardo pewne rzeczy przedstawić.
To za chwilę dojdziemy nawet może do takiej bardzo bieżącej sprawy. Byłbym ciekaw pana poglądu w sprawie tych ambasadorów, ale zapisałem sobie, by mi nie umknęło, przyszło mi do głowy to pytanie, wsłuchując się w to, o czym pan mówi. Polska wytraciła, w pana opinii, jakąś sterowność w rządzeniu?
Myślę, że brakuje takiej wyrazistości, jeżeli chodzi o inicjatywy, bo przywołam choćby doświadczenie polskiej prezydencji Unii Europejskiej. Wówczas te elementy, o których dyskutowaliśmy też w parlamencie, dotyczące deregulacji, dotyczące lepszych regulacji, zaistniały. Zaistniały i w wymiarze europejskim, gdzie Polska te sprawy zaakcentowała bardzo mocno, ale zaistniały też w Polsce. I szkoda, że nie było takiej kontynuacji nawet właśnie w relacjach z prezydentem, bo jeżeli prezydent by dostawał, no załóżmy, 100 ustaw deregulujących czy poprawiających regulacje, bo teraz trzeba mówić bardziej o takiej koncepcji efektywnych regulacji, że tam, gdzie dotyczy to działania, warunków działania przedsiębiorców, ułatwiamy funkcjonowanie, a tam, gdzie dotyczy to ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją, szybko to blokujemy. To można było robić dalej.
Panie premierze, ale to będzie ocena i taka refleksja, ale pan ciągle w sposób właściwy jedynie dla Waldemara Pawlaka mówi o tym, że obecna większościowa demokratyczna koalicja w sumie mogłaby się wziąć do roboty.
No spacerek się skończył. Wybory prezydenckie pokazały, że nie ma już co liczyć na cieplarniane warunki. Są konkretne, twarde realia i to w wymiarze i krajowym, ale też i międzynarodowym. I z tego trzeba wyciągać warunki, wyciągać wnioski. Takim dla mnie szokującym, ale i bardzo inspirującym było przejrzenie wystąpienia premiera Kanady na spotkaniu w Davos.
Na wystąpienie.
Tak, i to powiedziałbym, że to było najbardziej europejskie wystąpienie spośród wszystkich, którzy tam występowali. Szkoda, że żaden z liderów europejskich tego nie wygłosił.
A o tym spacerku, który się skończył, i w nawiązaniu do naszego pierwszego tematu, może to nie jest istotna sprawa, może ja nawet zbyt dużo czasu chcę na to poświęcić, ale pan uważa, że koalicjanci powinni uzgodnić jakąś strategię przed tymi wizytami jutro? Zresztą nie wiadomo, czy wszyscy pójdą do prezydenta, Lewica zdaje się nie idzie i chyba Koalicja Obywatelska też nie. Powinien być jakiś, nawet jeśli spotkania są oddzielne, to wcześniej jakaś dyskusja?
Oczywiście tak. To, czego brakuje w koalicji, to myślę, że właśnie takiej systematyczności w spotkaniach. Raz na tydzień się spotyka Rada Ministrów, ale raz na tydzień powinna się też spotykać Rada Koalicji, przynajmniej liderzy ugrupowań koalicyjnych, tak żeby właśnie przy takich wyzwaniach uzgadniać wspólną strategię. Co ciekawe, nawiążę jeszcze do tego wystąpienia premiera Carneya w Davos. On tam nie tylko dokonał takiej twardej diagnozy, że taki mamy klimat i trzeba się w tym odnaleźć, ale też bardzo ciekawe pomysły przedstawił właśnie na to, że Kanada podejmuje głębszą współpracę z Unią Europejską, że zaprasza Unię Europejską do współpracy.
Kanada też i z Chinami podejmuje głębszą współpracę.
Tak, ale to bardzo ciekawy właśnie element takiego manewrowego działania. działania, które wywołało efekt taki, że Amerykanie musieli reagować, że to nie Kanada reaguje, tylko Amerykanie musieli reagować na to, że Kanada idzie do przodu, ale zwróćmy uwagę na to, że Kanada jest w tym Trans-Pacific Partnership, z którego Stany Zjednoczone wyszły za czasów pierwszej prezydentury prezydenta Trumpa, a tam jest Kanada, Meksyk, Australia, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, Singapur. Jak się połączyło by to z Europą i z Mercosur, to powstaje blok gospodarczy bardzo różnorodny, państwo podobnym statusie. Nie za wielkich, tylko takich, które mogą być partnerami.
Trudne słowo zakazane w polskiej polityce, Mercosur.
No tak, ale to jest znowu i problem, i szansa, bo zwróćmy uwagę, że dzięki postawie Polski, Francji i Włoch Komisja Europejska dała duże rekompensaty i możliwość skompensowania zagrożeń dla rolników. To jest do 10% polityki spójności przeznaczonej na politykę rolną i uruchomienie rezerw dla Polski to są kwoty 8,5 miliarda. Włosi, co ciekawe, zrobili bardzo interesujący zwrot, bo byli w mniejszości blokującej i potem jak dostali te kompensaty, wyszli z tego i co? I ogłosili sukces, że znaleźliśmy dodatkowe pieniądze dla rolników, wchodzimy w ten w tą przestrzeń wolnego handlu, ale kompensujemy to rolnikom te zagrożenia. Co ciekawe, polski rząd i pan premier te karty w ręku mają. Bo to jest decyzja krajowa teraz, czy skorzystać z tego, z tej możliwości, którą
miał
ogłosić.
I znów pan mówi do roboty.
Nie, mówię o tym, że karty są i można naprawdę zagrać dużą, dużą grę.
A gdyby pan musiał teraz się tym bezpośrednio zajmować, to jaką postawę przyjąłby w sprawie ambasadorów? Mało się w polskiej przestrzeni publicznej dyskutuje o tym, co jest tu kluczowe, a najczęściej rozmawiamy o kilku nazwiskach, a to placówka w Stanach, a to we Włoszech. Zamiast spojrzeć, ja już to dzisiaj przytoczyłem też w przeglądzie prasy, ale udało nam się tutaj w Tok FM o tym mówić wcześniej. My nie mamy ambasadorów w wielu miejscach, czyli naszym partnerom wysyłamy sygnał, że obniżamy rangę naszej współpracy. Oni być może już nie będą się zastanawiać Duda z Tuskiem czy Nawrocki z Tuskiem, tylko że nie mają partnera, w partnerskiej kraju nie przysyła ambasadora. Co tu zrobić? Ustąpić prezydentowi?
Myślę, że z jednej strony aktywnie, a z drugiej strony cierpliwie, bo kadry w MSZ-cie i w kraju są dość duże, jeżeli chodzi o na przykład placówkę w Waszyngtonie czy we Włoszech, to można tutaj pokazać kolejnych kandydatów, którzy spokojnie spełniają te najwyższe kryteria i rząd w
czyli
tym zakresie...
Czyli pozwolić prezydentowi przesuwać się
rząd, władzy. W tych sprawach rząd ma inicjatywę, to znaczy propozycje zgłasza minister i koalicja, bo zgłasza minister spraw zagranicznych, a komisje sejmowe opiniują kandydatów na ambasadorów, natomiast jeżeli prezydent by wetował 3., 5., 10. kandydata na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, no to widać będzie, kto tu się dziwnie zachowuje, mówiąc delikatnie.
Pan jak będzie głosował za ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa? Macie w Senacie dzisiaj posiedzenie? Będziecie się zajmować?
Tak. Będziemy głosować za przyjęciem tych ustaw i to znowu jest akurat dobry ruch taki aktywny, który pozwala prezydentowi wyrazić jego opinię w tej sprawie. Spodziewamy się, że tu będzie weto, ale trzeba tego typu sprawdzenia dokonywać naprawdę. To znaczy nie można z góry zakładać, że prezydent będzie wszystko wetował, tylko trzeba mu dać szansę i pokazać, w których miejscach rzeczywiście występują problemy, bo wydaje mi się, że właśnie tego wniosku nie do końca udało się wyciągnąć, ten wniosek po tych pierwszych wetach. Widzimy prostą statystykę. Na 5 ustaw jedna jest zawetowana. No to trzeba dostarczać odpowiednio 20% więcej ustaw.
Jak należałoby w taki sposób, zgodny z faktami, pana przekonaniami, najlepszą wiedzą, dokończyć takie zdanie? Stan polskich finansów publicznych jest?
Jest stosunkowo dobry, jak na dzisiejsze czasy, bo zwróćmy uwagę, że z jednej strony są napięcia i problemy, trzeba sprzątać po poprzedniej władzy, bo wiele środków, tak jak w Senacie prezentował minister finansów, to tam chyba około 800 miliardów było wyprowadzonych poza budżet do różnych funduszy i trzeba to teraz...
Ale nie wszystko się udaje wprowadzić do tego budżetu. Jeszcze te fundusze są.
No tak, ale to jest problem. Natomiast to, co jest na pewno bardzo ważne i cenne, to zmniejszenie inflacji i teraz obniżanie stóp procentowych, bo przy tak dużym budżecie każdy procent zadłużenia, każdy procent oprocentowania obligacji, no to są dziesiątki miliardów złotych. I tutaj potrzebna byłaby też taka pragmatyczna współpraca z NBP.
A nie ma pan wrażenia, że ta współpraca już się odbywa? Być może nawet kosztem wyciszenia sporów z prezesem Glapińskim?
No i wydaje się, że patrząc na to mniej politycznie, a bardziej praktycznie, to z korzyścią dla wszystkich, a szczególnie dla Polaków i przedsiębiorców. Natomiast rząd też przy tym skorzysta, bo jeżeli są niższe stopy procentowe, to są niższe koszty obsługi zadłużenia. Zresztą PiS mógł sobie pozwolić na jazdę bez trzymanki, jazdę na gapę, dzięki temu, że w tamtych latach oprocentowanie złotego było bardzo niskie, więc ten koszt obsługi długu był bardzo niski. A potem przez taki brak rozsądku i brak pohamowania doprowadzono do inflacji, która stała się bardzo niebezpieczna i dla ludzi, i dla przedsiębiorców, i dla budżetu.
Pytałem o finanse publiczne i o ten stan finansów publicznych, bo nie trzeba być specjalistą, ale można porównywać liczby, obserwować je, patrzeć na wysokość deficytu, na relacje długu do PKB i po prostu się niepokoić i raczej tak po mojemu ubolewać na to, że polityków debata o stanie finansów publicznych chyba nie interesuje albo nie wzbudza ona takiego zainteresowania, a nam, obywatelom, obywatelkom chyba się taka debata należy. W końcu to my będziemy kiedyś te wyższe podatki płacić.
Tak, ale warto też pamiętać o tym, że w Polsce obowiązuje ten konstytucyjny próg maksymalnego zadłużenia do 60% PKB i kiedy tutaj niedawno była parę tygodni temu delegacja Senatu Rumunii, to przewodnicząca Komisji Finansów właśnie z pewną taką zazdrością mówiła, że w naszej konstytucji są te zabezpieczenia i że dzięki temu nie ma takiej pokusy i ryzyka, że popłyniemy. A druga rzecz to
pokusa
właśnie...
To jest, tylko może.
Ale rozmawialiśmy też właśnie o tych mechanizmach związanych ze stopami procentowymi, z kosztem obsługi długu, ale także z tym, że jeżeli dług rośnie nieco wolniej niż wzrost PKB, to można mieć dodatkowe pieniądze w budżecie, a równocześnie poziom długu w stosunku do PKB nie wzrasta.
Zostawiłem na koniec temat polityczno-partyjny, choć i tak dużo czasu w polskiej debacie publicznej się na niego poświęca. Niektórzy twierdzą, że nawet zbyt dużo. To ja zapytam pana najbardziej ogólnie z pana doświadczenia. Kłopoty, które wytworzył sobie we własnym ugrupowaniu pan Szymon Hołownia, wpłyną na stabilność większości rządowej, czy nie?
Nie wpłyną z jednego prostego powodu. To znaczy, mogę tu powiedzieć, bardzo dobrze znam senatorów z Polski 2050 i to są bardzo profesjonalni i odpowiedzialni ludzie. A jeżeli chodzi o posłów, z tego co miałem okazję się z nimi też kontaktować, są jednoznacznie po stronie demokratycznej. Tam nie widziałem osób, które by miały jakieś pokusy takie, żeby chodzić bokami i to myślę, że jest największa gwarancja, że koalicja będzie dobrze funkcjonowała.
To na koniec i jedna rada od doświadczonego, dwukrotnego premiera, wieloletniego prezesa, najstarszej, jak się lubicie chwalić, polskiej partii, czyli PSL-u. Za darmożka rada dla Szymona Hołowni, jak sobie poradzić z tym kryzysem?
W tej chwili wydaje mi się, że już ma duży problem, bo już nie jest osobą wiodącą w tym procesie.
Myślałem, że powie pan wiarygodną.
Ale na pewno to, co radziłbym i Szymonowi Hołowni, i koleżankom i kolegom z Polski 2050, a generalnie także wszystkim w partiach demokratycznych, raz na tydzień poważne spotkanie i rozmowa o polityce. Tak jak to pokazują koledzy z Watykanu, tam też jest raz na tydzień spotkanie takie, które kształtuje i bieżącą, i strategiczną politykę.
Dużo mi się komentarzy nasuwa po sformułowaniu koledzy z Watykanu, ale powstrzymam się, bo i czas nam się skończył. Pan premier Waldemar Pawlak, dziękuję bardzo, panie premierze.
Dziękuję.
Informacje w TOK FM, po nich publicystyczna, komentatorska część środowego poranka.
Autopromocja.
Dlaczego Wielka Brytania prosi o kasowanie starych maili?
Czy na Spotify grają artyści widma?
Jak nowy chiński trend zmieni polskie seriale?
I czy już nadeszła jesień sztucznej inteligencji?
O tym wszystkim opowiadamy w Techstoriach. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera. Elektryczną, hybrydową lub 4xe. Z napędem na 4 koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, mini LED, 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4999 zł. Teraz za jedne 4499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
Kiedy męczy mnie suchy kaszel, sięgam po Herbapekt. To lek, który działa właśnie na ten rodzaj kaszlu.
Ja na kaszel mokry też stosuję Herbapekt, bo szybko pomaga w utrudnionym odkrztuszaniu.
Ja też wybieram Herbapekt, nawet kiedy nie wiem, jaki mam kaszel. Herbapekt to świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
Syropy Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
Wystartowały, ale pędzą! Okazje na medal! Tylko w MediaMarkt. Suszarka Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za 1799 zł. MediaMarkt.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Spacerek się skończył, tak sytuację koalicji rządzącej ocenił w poranku TOK FM Waldemar Pawlak, senator i były premier z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego zdaniem rządzący nie mają pomysłu na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, który na jutro zaprosił na rozmowy przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na spotkanie nie wybierają się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Kolejna armada płynie w kierunku Iranu, poinformował prezydent Donald Trump. Doradził przy tym irańskim władzom, by zawarły z nim układ w sprawie zakończenia swojego programu jądrowego. Trump mówił wcześniej, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcję uderzenia na Iran, choć zaznaczył, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Przed południem ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty Piotr K. To funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który rzucił się w wózce z nożem na swoją rodzinę. Zginęła 4-latka, jej matka i babcia są w szpitalu w ciężkim stanie. Rany odnieśli także brat i dziadek. W związku z dużą liczbą zachorowań wojewódzki szpital zespolony w Płocku wprowadził czasowe ograniczenie odwiedzin pacjentów do jednej osoby, ogłosiła placówka i zaleciła przy tym odwiedzającym zakładanie maseczek.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Jeden dobry set na tak dobrą rywalkę to za mało. Iga Świątek przegrała dziś z Jeną Rybakiną w ćwierćfinale Australian Open i odpadła z turnieju. Pierwsza partia była wyrównana, Kazaszka wygrała 7-5. W drugim już pewnie rozbiła Polkę do 1. Świątek, podsumowując swój występ w Eurosporcie, przyznała, że nie wszystko w jej grze było dobre.
Byłoby na pewno wygodniej, jakbym te rzeczy po prostu działały na wielkiego szlema, ale tenis jest skomplikowanym sportem, nie zawsze tak jest i często trzeba się budować w trakcie turnieju. Ja no, nie czułam się dobrze na początku, później poprawiłam swój poziom i podobały mi się te mecze już po pierwszej rundzie, a dzisiaj po prostu grałyśmy w pierwszym secie na wysokim poziomie, trochę zabrakło. No i jest to wynik, jakby z którego nie jestem zadowolona.
Świątek w Melbourne najdalej dwukrotnie dotarła do półfinału, a Rybakina o drugi w karierze finał Australian Open zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka pokonała dziś swoją rodaczkę Amandę Anisimową 6-2, 7-6. W drugim jutrzejszym półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Eliną Świtoliną. Do półfinału awansował dziś także Nowak Djokovic. Serb miał jednak dużo szczęścia. Przegrał dwa pierwsze sety z Lorenzo Musetti, ale Włoch w trzecim secie poddał mecz z powodu kontuzji. 18 meczów o tej samej porze dziś ostatnia kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. 8 pierwszych zespołów bezpośrednio awansuje do 1/8 finału. W tym gronie na pewno będą Arsenal Londyn i Bayern Monachium. Dalej będzie ciekawie, bo 5 Tottenham nad 15 w tabeli Juventusem ma tylko 2 punkty przewagi. Z kolei na awans do 24, która zagra w barażach, szansę ma nawet Ajax Amsterdam, który zajmuje 32 miejsce. Ostatnia kolejka rozpocznie się o 21. Chorwacja coraz bliżej półfinału Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj pokonała Słowenię 29-25. Niespodziankę sprawiła Szwajcaria. Zremisowała z Islandią 38-38. Islandczycy wciąż jednak awans mają w swoich rękach, bo Szwedzi tylko zremisowali z Węgrami 32-32. Pewna gry w półfinale na razie jest tylko Dania. O awans dziś zagrają Niemcy i Francja. Niemcom wystarczy remis.
Ostrzeżenia przed oblodzeniem obowiązują niemal w całej Polsce, także na drogach i na chodnikach jest nadal bardzo ślisko. W ciągu dnia sporo chmur, ale na zachodzie możliwe przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia, dzisiaj minus 2 stopnie na północnym wschodzie, około zera w centrum do 3 na plusie na południu.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Komentatorska część środowego poranka w studiu pani Aleksandra Karaśnicka, dziennikarka zajmująca się ekonomią i prawami kobiet, między innymi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Bardzo zgrabnie brzmi to zdanie, które w swoim tekście zatytułowanym Waszyngton osią sporu po spotkaniu prezydenta z wicepremierem, szefem MSZ-u. Zgrabne zdanie w tekście Bartosza Wilińskiego przeczytałem, cytowałem je, przywoływałem i raz jeszcze na potrzeby naszej dyskusji zacytuję. Nie mamy ambasadorów w wielu państwach. Nie ma jeszcze przełomu i nie ma jeszcze rozmów o nazwiskach. Tak twierdzą źródła, na które powołuje się tutaj Bartek Wieliński w tekście w Gazecie Wyborczej, na źródła w rządzie. Nie ma jeszcze przełomu, nie ma jeszcze rozmowy o nazwiskach tych nowych ambasadorów, ale jest takie zdanie, które wydaje mi się warte dyskusji. Mamy obsadzonych placówek. To z kolei uznaje się za obniżenie poziomu relacji. Nasi sojusznicy początkowo rozumieli, że jest to efektem wewnątrzpolitycznych zawirowań, ale powoli tracą cierpliwość, a chodzi o państwa istotne. Ambasadorów Polska nie ma w Stanach, Niemczech, Włoszech, Ukrainie. My tutaj rozpędzeni w tej naszej dyskusji, kto ma rację, czy kancelaria prezydenta, czy MSZ i kancelaria premiera, może powinniśmy pomyśleć o tej drugiej stronie. W państwach sojuszniczych też nie mamy ambasadorów, bo się tutaj kłócimy, a oni być może tych naszych kłótni czy sporów tak nie widzą. Już przestają je tak widzieć.
To prawda, bo ten kryzys w polskiej służbie dyplomatycznej trwa już bardzo długo. Tak. I fakt, że Polska nie ma swoich przedstawicieli w Waszyngtonie, w Kijowie czy w Berlinie, czyli w kluczowych miejscach na świecie.
Przedstawicieli ma, nie ma ambasadorów.
No na poziomie ambasadora, ale to ma konsekwencje, to znaczy dyplomacja jest tak zorganizowana, tak funkcjonuje, że to ambasador ma dostęp do głowy państwa i do najwyższych urzędników w danym państwie. Charge d'affaires, taki kierownik ambasady, już nie. On podlega ministrowi spraw zagranicznych. Więc rzeczywiście może nam się wydawać, że to są spory o żyrandol, ale takie ego. Natomiast z jednej strony pamiętajmy, że tak jak tłumaczy wiele osób z MSZ-u, ambasadorowie musieli być wymienieni, bo być może część z tych osób była, po pierwsze była rotacja 3-4-letnia, a po drugie część tych osób z czasów prawicy była po prostu mało kompetentna i bardzo lojalna po prostu wobec rządów. I minister czy nowy rząd chciał mieć swoich ludzi. To jest naturalne, normalne działanie. Konstytucjonaliści bardzo wyraźnie mówią, że to rząd prowadzi politykę międzynarodową. Ambasadorzy podlegają ministrowi, więc i prezydent Duda, a szczególnie prezydent Nawrocki, no używa wszelkich, może nawet nadużywa tych narzędzi, które daje mu konstytucja, no żeby wywrzeć presję, żeby wejść w spór, żeby pokazać też swojemu elektoratowi, że jest aktywny, że ma, że może tutaj drugiej stronie sporu politycznego zrobić jakąś krzywdę, no ale de facto ta krzywda dzieje się no racji stanu, tak?
No właśnie, ja chciałabym przypomnieć, co pan redaktor dzisiaj w porannym, rozpoczynając program, mówił, że dobrze by było spojrzeć na te spory i odejść od tego wymiaru takiego bardzo personalnego, a tak do tej pory to było komentowane, że jest to jakieś napięcie czy konflikt między prezydentem Nawrockim a ministrem Sikorskim, a spojrzeć na to właśnie z racji stanu, gdzie jest tutaj też, mówiąc pragmatycznie, interes Polski, czy walczymy o swoją pozycję w środowisku międzynarodowym, i to przypomnienie, że są to te najważniejsze placówki, bo jeśli myślimy nawet o przyszłości Ukrainy, właśnie myślimy o kontekście gospodarczym, o odbudowywaniu, to wszystko się tworzy. Francja, Holandia, to są Niemcy, to są państwa, które już nad tym pracują, i taka pewna odpowiedzialność polityków za to powinna być. Tylko przypomnijmy rzeczywiście, że ta polityka zagraniczna w wykonaniu ambasadorów, do których w to funkcji dopuszczono osoby bez przygotowania za czasów poprzednich rządów, wymagała właśnie zmiany. Tylko kwestia przygotowania tej zmiany i pokazania, że właśnie tracimy jako Polska, tracimy jako państwo, a nie jest to konflikt personalny. My, komentując politykę, często jednak skupiamy się na tych konfliktach personalnych, a myślmy o tym jako właśnie racji stanu i pozycji Polski w świecie.
I być może dla niektórych ta nasza dyskusja, krótko, bo to pierwsze minuty tej dyskusji, wybrzmiewają jako naiwne podejście do sprawy, bo przecież my porozmawiamy, wspomnimy o racji stanu, o obniżonej randze polskiej reprezentacji nawet u kluczowych sojuszników, no ale przecież tego się nie da, bo ważne jest poparcie obozu, partii, interesy i tak dalej, i tak dalej. No i to tak jakbyśmy w ogóle tej polityki nie rozumieli. No. Się jakąś racją stanu zajmujemy, zamiast tego, kto się okaże tutaj silniejszy.
No nie, to już może nie idźmy tą drogą, bo jeśli mówimy o tej sile, to widzimy, że to już mamy taki wpływ tego, że wszyscy poddajemy się temu trumpizmowi, on jakoś tak do nas wchodzi i ta polityka transakcyjna ma być tą naczelną kategorią.
Premier Pawlak mówił przed chwilą, cierpliwością trzeba tutaj prezydenta
odejść. No właśnie, I dobre porównanie z Watykanem, bo jeśli spojrzymy na Kościół, to długie trwanie w 1000 latach historii, to Kościół jest od lat najlepszym lobbystą, najlepszym dyplomatą.
Koledzy z Watykanu użył takiego sformułowania, premier Pawlak.
Pewne metody i może to długie trwanie można też wziąć pod uwagę, a nie tylko krótkotrwałe kadencje polityczne.
Mówiła pani profesor Molenda-Zdziech, to teraz pani redaktor Kraśnicka.
Ja, wiecie co, może naiwnie, ale mam takie oczekiwanie od rządzących, żeby jednak w kwestii strategicznych, w kwestii bezpieczeństwa państwa jednak ta zgoda była. Szczególnie, że żyjemy w czasach toczącej się wojny za wschodnią granicą, niektórzy mówią przedwojennych nawet. Przy tym, jak obserwowaliśmy ostatnio w Davos, wiemy już, że ten świat geopolityczny, ten porządek powojenny, wali się na naszych oczach, nie ma w ogóle już tu wątpliwości. To premier Kanady nam to uzmysłowił bardzo dobitnie i w takim precyzyjnym, świetnym przemówieniu.
Bardzo europejskim.
Wspominałeś wcześniej te nowe porozumienia, nowe sojusze, chociażby z Indiami europejskie czy kanadyjskie, z Chinami gospodarcze, o wymianie handlowej i wolnym handlu. No, te sojusze się dzieją i my jako Polska, kraj, który wchodzi do G20, do tej elity światowych państw, taka średnia potęga lokalna, musi mieć po prostu swoją reprezentację. I tego oczekują, myślę, i ludzie z biznesu, którzy w tej chwili robią ekspansję na różne kraje europejskie i nie tylko. ale też no po prostu myślę, że obywatele, którzy jeżdżą po świecie, też chcą czuć się bezpiecznie i chcą mieć swoich ludzi za granicą.
Ależ to będzie piękna dyskusja o tym G20 i o tym, kto na tym zdjęciu jest, kto przy tym stole siedzi, to ale to będą powody dla wielu komentatorów i polityków do satysfakcji i mówienia, że to nasz.
Tak.
Tam jest.
Ale słuchajcie, nie śmiejmy się z tego. Ja uważam, że to jest ogromny sukces Polski. I jeszcze 20-30 lat temu nikt w tym studiu nie marzyłby, żeby któryś z Polaków był na tym zdjęciu.
To jest powodem do satysfakcji, ale to, jak to będziemy, przepraszam za sformułowanie, przerabiać w Polsce, jest powodem do śmiechu.
No ale to jest powód dla satysfakcji i to jest takie trochę spojrzenie od strony elit i możemy mówić o tym złotym wieku, o tej kwitnącej ekonomii, ale z drugiej strony trzeba pomyśleć, jak to jednak wytłumaczyć, jak to przełożyć na ten język właśnie Kowalskiego, no bo skoro jest tak świetnie, to dlaczego były te demonstracje przeciwko Mercosurowi, dlaczego rolnicy nic nie rozumieją z tych porozumień, mimo że z drugiej strony przez lata się tłumaczy, że to oni są beneficjentami polityki unijnej w zakresie dopłat do rolnictwa i tu widzimy ogromną skalę zaniechań tej komunikacji, tak? I jeśli mówimy o polityce zagranicznej, to też jest słabość komunikacji pomiędzy właśnie Pałacem Prezydenckim, pomiędzy ministrem. No niestety politycy powinni też dojrzeć do swoich ról, jeśli podejmują się startu właśnie w takich konkurencjach. Bo te ważność
prezydentów urzędujących 10 lat, którzy nie dorośli do roli.
No ale
wszystko już było.
Ale te standardy dotyczące polityki zagranicznej, no jakoś pochodzą też i czy zostały wypracowane przed laty konwencja wiedeńska i tu nie chodzi o to, że my mówimy, że jeżeli ktoś nie ma tego tytułu ambasadora, to jest mniej ważny, tylko właśnie jest to jakoś zobiektywizowane. Po prostu bardzo dobrze, że zacytował pan redaktora Wielińskiego, który pokazuje, że trzeba spojrzeć na to z tej drugiej strony. My nie będziemy partnerem, prawda? My będziemy właśnie albo zastępcą, albo kierownikiem placu, który po prostu pilnuje, żeby tam wszystko było w porządku, ale nie jest partnerem do dyskusji w środowisku międzynarodowym.
Pani profesor Małgorzata Mlenda-Zdziech, pani redaktor Aleksandra Karasińska. Słyszymy się w komentatorskiej części, ostatniej części środowego poranka, tuż po informacjach.
Autopromocja. Cezary Łasiczka udowadnia, że na świat można spojrzeć inaczej. Wyławia sprawy, które umknęły głównym nurtom. Patrzy na bieżące wydarzenia z zaskakującej strony. Nauka i sztuka. Kultura i fakty. Analiza i synteza. Owczarek. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Laptop HP ProBook. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu.
Hej, co się z tobą dzieje?
Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych.
No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów. Teraz tylko 24,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna 35,99. A czekolada Shocker, różne smaki, 200 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena regularna 13,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na Ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99%, RRSO 7,96. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl.
Skoda.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 23 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Dochodzi 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na jednoznaczną reakcję polskich władz na wypowiedź Donalda Trumpa, w której amerykański prezydent podważył zaangażowanie sojuszników NATO w Afganistanie, liczy Janusz Zamkę, były wiceminister obrony narodowej, gość dzisiejszego poranka TOK FM.
Tu jednoznacznie zachował się premier i wicepremier Kosiniak-Kamysz. Podpowiedział to w sposób bardzo taki jednoznaczny. Wyraźnie, jeśli chodzi o obóz pana prezydenta i o pana prezydenta, to były to takie wypowiedzi ogólnie nie nawiązujące wprost do tego, co powiedział prezydent Trump. A szkoda, bo w tej konkretnej sprawie my mamy, wydaje mi się, ewidentnie rację.
W trakcie misji w Afganistanie poległo lub zmarło 43 żołnierzy oraz jeden pracownik cywilny. Na połowę lutego strajk zapowiadają pracownicy skarbówki. Związkowcy domagają się dodatków mieszkaniowych, poprawy warunków pracy i podwyżek. Protest zbiega się z terminem rozliczenia PIT-ów. Ma mieć charakter strajku włoskiego, czyli pracownicy skarbówki, ale także celnicy będą pracować wolniej, mówi Dominik Lach ze Związkowej Solidarności w Krajowej Administracji Skarbowej.
Obywatele mogą niestety odczuć skutki tego, ponieważ zeznania podatkowe będą szczególnie wnikliwie weryfikowane. Będzie się to zapewne wiązało z wydłużeniem okresu oczekiwania na ewentualne zwroty.
Związkowcy nie podają konkretnej daty strajku, ale utrudnień w rozliczeniach można spodziewać się za około 2 tygodnie. Od soboty mieszkańców Krakowa i przyjezdnych czekają kolejne zmiany w strefie płatnego parkowania. Wydłużą się godziny z opłatami za postój, a w ścisłym centrum miasta płacić będzie trzeba przez 7 dni w tygodniu. Znacznie wzrosną także kary za nieopłacony parking, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Ta opłata będzie wynosiła teraz 400 zł, ale jeżeli uregulujemy płatność w ciągu 7 dni, to opłata będzie wynosiła nie 400, a 200 zł.
Wzrosną także opłaty za miejsca postojowe na własność w zależności od strefy od 2 do 5 tysięcy złotych. Dziś na ogół pochmurno, choć lokalnie niewielkie przejaśnienia możliwe w zachodniej części kraju. Niemal w całej Polsce w ciągu dnia słabe, przelotne opady śniegu, a na południu i nad morzem popada głównie deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie, w okolicach zera w centrum do 4 na południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Ostatnia część środowego poranka. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W studiu pani Aleksandra Karasińska i pani Małgorzata Molenda-Zdzich. Za chwilę jeszcze wrócimy do właściwie już historycznego wydarzenia, bo odległego, a przecież tu codziennie to są nowe wiadomości, czyli Davos, ale jeszcze chciałbym tylko poznać opinię do prezydenta na te spotkania, kluby. To przedstawiciele powinni iść, czy nie? Bo nie wszyscy idą.
Nie, zdecydowanie powinni iść, tylko też bardzo podobała mi się rada pana premiera Pawlaka, który jednak podkreślał, że powinni mieć pewną strategię rozmów i nawet jeśli nie są zapraszani razem, to powinni przedtem porozmawiać na temat swojej strategii, nawzajem siebie zbriefować, nawzajem sobie przekazywać, co padło w czasie tych spotkań. I właśnie pilnować tej swojej linii, którą wcześniej ustalą. A nie powinna być to taka wolne spotkania i trzymanie informacji w tajemnicy i wygrywanie jakichś drobnych swoich pozycji.
Ja tutaj rozmawiałem, tak jak już pani wspominała, z premierem Pawlakiem, no, doświadczony polityk, wieloletni prezes PSL, dwukrotny premier i myślę sobie, to jakąś strategię napiszę, jak tę większość zachować, jak się zachować wobec takich spraw, jak właśnie te zaproszenia prezydenta. Oczywiście prezydent może się spotykać, bardzo dobrze zresztą, że chce, a za każdym razem premier Pawlak swoją odpowiedź zaczynał od tego, no dobrze by było, żeby w tym własnym gronie, czyli większości demokratycznej, po prostu ze sobą rozmawiać. Oto cała strategia. Dogadać, co jest ważne, mieć ze sobą kontakt, ustalać rzeczy i wtedy można iść i brylować.
To prawda, bo z drugiej strony ja się obawiam, że te spotkania to będzie po prostu taki pusty spektakl polityczny. To znaczy, że pan prezydent, któremu spadają notowania, zresztą nie wiem, czy zauważyliście państwo nowy sondaż Ibris dla Onetu.
To na granicy błędu statystycznego.
No tak, ale w listopadzie miał pan prezydent zaufanie, cieszył się zaufaniem 52%, w grudniu to stopniało do 49%, a teraz jest 47%, więc wydaje mi się, że tam jednak jest spadek. I myślę, że to samo się dzieje na Nowogrodzkiej, to znaczy te notowania Prawa i Sprawiedliwości też są bardzo niskie, więc jakiś rodzaj aktywności, inicjatywy, którą teraz widzimy po Davos zresztą, które było moim zdaniem sukcesem pana prezydenta, no ta inicjatywa, żeby szefowie klubów się zjawili, no to moim zdaniem jest częścią właśnie tego spektaklu, że ludzie, którzy głosują na prawicę, widzą, że pan prezydent przyjmuje tutaj polityków, parlamentarzystów, rozmawia z nimi, być może kieruje nimi w jakiś sposób. Oczywiście pan prezydent wielokrotnie miał takie ambicje i chciałby być częścią tego procesu legislacyjnego, nawet żeby wyrażał kilkakrotnie taki pogląd, czy taki postulat, żeby konsultować z nim wcześniej projekty ustaw. No co oczywiście jest niezgodne z polskim porządkiem prawnym czy konstytucją, bo prawo w Polsce, jak przypomnę, tworzy parlament i rząd.
Wiesz, ale mnie się wydaje, że my też, no pamiętam tę dyskusję, bo przecież ona jest sprzed kilku czy kilkunastu tygodni i oczywiście nie ma co pozwalać sobie na to, by przesuwać granice w wielu sprawach, ale rozmowy na temat rozwiązań projektów, to jeszcze, to tego konstytucja jeszcze nie zabrania. Ja mam na to taką odpowiedź. Pamiętacie, była końcówka lat 90. Była wielka zmiana podatkowa, którą chciał przeprowadzić rząd AWS-u Niewolności Leszek Balcerowicz. I miał prawo podejrzewać, jak, jeśli dobrze pamiętam, że spotka się to z aprobatą także prezydenta. Te rozmowy były na różnych etapach. I stąd było to wielkie zaskoczenie, że w ostatnim momencie, znaczy w momencie przypisanym w konstytucji, prezydent ostatecznie zmiany podatkowe zawetował. Ale te rozmowy poprzedzające, nawet jeśli mogły wprowadzić w błąd, czy pozwalały wysnuć inne wnioski, były jakąś normą.
Ja wiem,
nie jest nic złego.
Ja wiem,
nie przesuwajmy
granicy. Za czym redaktor tęskni, czyli za takim...
Szalone lata 90.
Tak, za takim porządkiem politycznym i takim też otoczeniem medialnym, które pozwalało na taką racjonalną dyskusję w takich kluczowych sprawach, czy gospodarczych, czy międzynarodowych. No to był ten dobry moment. I oczywiście, że powinniśmy apelować o powrót tego. Jest to bardzo trudne, bo pytanie, czy w Pałacu Prezydenckim jest w ogóle taka chęć dogadania się, bo wracając jeszcze do ambasadorów, o których mówiliśmy wcześniej, no to ja z MSZ-u słyszałam, ale też widzę przekazy medialne, że tam były ze strony ministra Sikorskiego jakieś propozycje kompromisowe, nawet jeśli chodzi o obsadę tych czołowych właśnie Waszyngtonu, żeby tam 10%...
Tylko nie było chęci.
No więc, a z kolei ze strony Pałacu Prezydenckiego nie było żadnych kandydatur. Nie ma o czym rozmawiać tak naprawdę.
Nie, tylko jeszcze chciałbym się usprawiedliwić i wyjaśnić. Ja absolutnie, procedury, konstytucja to w ogóle ponad wszystko, ale to, że jak gdyby rozmowa jest czymś naturalnym, to jest zupełnie co innego, ale zwrotnie też powiem, no, jeśli pan prezydent chce zgłaszać i zgłaszać może, czy jego kancelaria, inicjatywę ustawodawczą, no tak samo można oczekiwać, że skonsultują się z większością, aktualnie rządzącą większością parlamentarną, czy będzie wola, by tę ustawę przyjąć. No, to w obie strony może podziałać.
Tak. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia po prostu z rządami kohabitacyjnymi i właśnie ta rozmowa jest czymś takim neutralnym, tylko czy właśnie w tak spolaryzowanej rzeczywistości politycznej Polsce ona, mówiąc brzydko i w cudzysłowie, się opłaca i której ze stron, bo to jest trochę granie na zwiększenie tej polaryzacji, unikanie tej rozmowy, tak? I mówienie, pokazywanie winnego, kto nie chciał rozmowy.
Zresztą zobaczcie, że od sam początek tej prezydentury, ale nawet kampania, pan prezydent Nawrocki określał się jako, że nie będzie już Andrzejem Dudą, że będzie agresywnym prezydentem, że będzie takim, no właśnie, aktywnym działaczem.
Sprawczym.
No i ta jego aktywność, no, polega na tym, że używa wszystkich możliwych narzędzi, które ma, a wiemy, że w polskim systemie parlamentarnym nie ma ich wiele, więc czy to są weta, czy to jest brak awansu sędziów, czy nominacje ambasadorskie, on używa tych swoich prerogatyw do maksimum, niezależnie, czy to jest racjonalne, czy nie, i zapowiadał to. Więc trochę, nie dziwmy się, że jesteśmy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy.
A zwróćmy też uwagę, jak to tłumaczy. Nie chcę tego oceniać, ale po raz pierwszy mam do czynienia z taką polityką komunikacyjną, że przy każdym wecie prezydenta mamy mały filmik, w którym prezydent tłumaczy i często to tłumaczenie nie ma nic wspólnego z projektem, który był przedstawiany. Ale myślę, że do wielu osób to przemawia, bo to jest nowa jakość. On zwraca się do obywatelek i obywateli w sposób bezpośredni.
Nie zawsze są to małe filmiki, bo z budżetem to było 7 minut.
Tak, ale no, w tym sensie inny rodzaj komunikacji, prawda? Bezpośredniej.
Tylko oczywiście to już jest polityka, tak? To znaczy na przykład wracam do tego filmiku o budżecie, tam był podpis i jeszcze wniosek do Trybunału, to jest przedstawienie tak w dużym uproszczeniu Polski w ruinie, tak?
No tak, znaczy możemy tutaj się zastanawiać, czy nawet to nie jest dezinformacja, tylko dla obywatela, przecież obywatel nie zapozna się z projektem ustawy, bo nie mamy szansy ciągle czytać wszystkich projektów, które trafiają.
Ale słuchajcie, ta agresywna polityka, te weta ciągłe, to jest miecz obusieczny, to znaczy to nie jest tak, że prezydent może sobie używać tych narzędzi bezkarnie. Zobaczmy na te spadające sondaże powoli. To jest początek jego prezydentury. Pamiętajmy, że jak każdy prezydent będzie chciał ubiegać się o drugą, czyli 50% wyborców musi zdobyć, więc on trochę ma większe potrzeby niż na przykład Jarosław Kaczyński, któremu wystarczy do rządzenia być może 40%.
Ale 4 lata to jest, za 4 lata wybory to jest jeszcze tyle czasu.
Ale właśnie takiego tempa nie da się utrzymać i ja też się zgadzam, że stosowanie tych wet i to doprowadzi tylko do takiej inflacji, jest przeciwskuteczne.
Zobaczcie, że też ma wizerunek takiego zakłócacza, destruktora, takiego człowieka, który no jednak psuje państwo i myślę, że w Pałacu Prezydenckim ludzie odpowiedzialni za politykę Karola Nawrockiego i jego wizerunek myślą o tym. Stąd te filmiki, stąd ta narracja, że on by chciał się tutaj zaprosić, dogadać, porozmawiać i tak dalej, a jednocześnie konsekwentnie robi tą bardzo agresywną politykę.
A jak to było, to pytanie na początek do Oli Krasińskiej, jak to było w Davos? Tam rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że chodzi o to wystąpienie prezydenta Trumpa i było takie wrażenie, on nawet odegrał taką scenkę, jak tam mówi, jak powiedział o tym, że on nie zaatakuje Grenlandii, to powiedział i teraz wszyscy tak czujecie oddech, tak zeszło z was powietrze. No on to trochę inaczej powiedział.
To
ale
prawda, my oglądaliśmy na żywo w Leaders Forum Powered by Poland, oglądaliśmy to na żywo z dziennikarzami, z polskim biznesem, z przedstawicielami różnych organizacji. I rzeczywiście te słowa Trumpa no, zdominowały całe forum ekonomiczne. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że ludzie, którzy byli na sali bezpośrednio z Trumpem, i to jego przemówienie było bardzo długie, to pod koniec już byli bardzo zmęczeni. On czytał zresztą nie z kartki, tylko z teleprompterów. I miałam takie wrażenie, że on się pławi we własnym ego i we własnej splendorze i z tym, że cały świat musi go słyszeć, a to są, słuchajcie, liderzy biznesowi, więc ci, na których on poważa, których rozumie i którzy mu imponują też majątkiem. Więc rzeczywiście ci ludzie powoli chcieli opuszczać salę, ale tam zdaje się, że nie można było ze względów bezpieczeństwa, więc pod koniec wszyscy byli bardzo zmęczeni tym takim po prostu męczącym, niekończącym się trumpowskim słowotokiem, którym chyba najbardziej jemu się samemu podobał. Rzeczywiście dobrze sala odetchnęła, rynki odetchnęły, widać było to po giełdzie, że nie najedzie Europy i nie będziemy musieli decydować. Ja miałam nawet, słuchajcie, taką paranoję, którą tłumaczyłam komuś tam w Davos. Ja mówię, słuchajcie, my mamy ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce. To co się stanie, jeżeli polskie wojsko będzie musiało jechać bronić Grenlandii przed Amerykanami? Mamy tutaj, co, czwartą kolumnę? No naprawdę, to było straszne. Przez chwilę, ten tydzień, dwa, nie do pomyślenia sytuacja.
Wiele osób zalecało spokój. Czekajmy, co
no
tu się
będzie
działo.
Trump się cofnął. Zgodnie z zasadą Trump always chicken out. Pokazała Europa jednak delikatnie, ale że mamy swoje wojsko, że jesteśmy w stanie bronić swojego terytorium i że jesteśmy, pokazujemy minimum solidarności. Pokazali to Brytyjczycy, pokazali to Francuzi, Duńczycy. I rzeczywiście Trump odpuścił. Myślę, że dużym takim czynnikiem, który wpłynął na jego decyzję, były też rynki.
Pani profesor, ostatnie zdanie. Czekamy na kolejne tego typu zaostrzenie, tak?
Znaczy, w Davos nie byłam, ale z relacji medialnych dla mnie to jest w ogóle też niepojęte, bo myślę, że dobrą strategią byłoby pokazanie, skoro wiemy, że prezydent Trump boi się tylko siły i też boi się sprzeciwu. Prezydent Trump był gościem w Davos, był gościem w Europie i to Europa powinna trochę narzucać tę narrację. I widzimy, że narzucanie narracji jest czymś skutecznym, bo zarówno wystąpienie prezydenta Francji, Emmanuela Macrona i jego zdecydowana odpowiedź, że nie wejdzie do Rady Pokoju. Potem właśnie wystąpienia premiera Kanady i inne, które po prostu nie były takimi wystąpieniami, laurkami do Trumpa, spowodowały, że właśnie ta narracja i Trump, mówiąc kolokwialnie, spuścił z tonu. No właśnie, więc to jest ważne. I za bardzo łatwo wchodzimy i też wchodzimy właśnie w tą narrację Trumpa. Trzeba sobie też przypomnieć właśnie o tysiącleciach historii Europy, o tym, że Europa ma tą siłę przyciągania w kulturze, Amerykanie będą chcieli jeździć do Europy i to nie jest tylko ta fizyczna siła i nie tylko ta logika transakcyjna.
Optymizm pani profesor wlewa na koniec.
Ideowość.
Bardzo.
I europejskość, bo bardzo ja się czuję przyda. Europejką i Polką.
Absolutnie. Czarek, słyszysz nas? Mam nadzieję, że już się...
Halo, Maćku, dzień dobry. Zagadałem się tutaj, przepraszam.
Wybacz, nie zwróciłem uwagi, nie chciałem cię stawiać w niezręcznej sytuacji. My tutaj właśnie złożyliśmy deklarację, że czujemy się Europejczykami. Ty, mam nadzieję, również.
Tak, i będzie też o Europie, a nawet o świecie, dlatego że za chwileczkę porozmawiamy o tym, jak będą wyglądały szpitale przyszłości. I ta przyszłość jest właściwie już za kilka lat. Mówiąc krótko, lekarzy jest nie aż tylu, ilu byśmy chcieli, dlatego roboty będą nas przyjmowały. Więc wyobraź sobie, Maćku, że nie wiem, boli cię gardło, idziesz, a tam dzień dobry, co panu dolega. No oczywiście tak nie będzie, to tak by to wyglądało 50 lat temu, ale w przyszłości po prostu wejdziesz, wyjdziesz już zoperowany. Mam nadzieję, dowiemy się, jak to będzie wyglądało, krótko mówiąc.
Tuż po dziewiątej się dowiemy. Tak. Tuż po dziewiątej, Cezary Łasiczka. Bardzo dziękuję, a to był środowy poranek w studiu pani Aleksandra Karasińska, dziennikarka zajmująca się ekonomią i prawami kobiet. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
I pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Również bardzo dziękuję,
dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę i spotkanie. Środowy poranek przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizowała Liwia Prądzyńska. Również dziękuję. O dziewiątej w TOK FM oczywiście informacje. Po nich audycja. Owczarek, Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
TOK 9.
Po południu zostaną ogłoszone nominacje do tegorocznych Oscarów.
Do nagrody typowane są przede wszystkim dwa filmy. Jedna bitwa po drugiej, który niedawno otrzymał 4 złote groby. Złote Globy oraz Grzesznice.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
A
Autopromocja.
Dlaczego w 1858 roku sześcioletni Edgaro Mortara został porwany przez Kościół katolicki? Jaki kościelny dekret upoważniał papieża do odebrania dziecka jego własnym rodzicom? Jakie intrygi kardynała Ottavianiego zastopowały otwieranie się kościoła na świat i dopasowywanie go do cywilizacji XX wieku? Jak to możliwe, że Marcial Maciel de Golado przez dekady praktykował swój zbrodniczy proceder, ciesząc się jednocześnie opinią ulubieńca papieża Jana Pawła II? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z profesorem Arkadiuszem Stępinem o książce Imperium Zła. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Airfryer Philips Ovi Connected. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 329. Teraz za 259 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt, jest z nami. Piotr, krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Co przedsiębiorcy o tym wiedzą?
Szczerze? Niewiele. Większość z nich jest nieprzygotowana na tę zmianę.
I co im wtedy mówisz?
Żeby zadzwonili na naszą bezpłatną infolinię KSeF.
Ponad milion faktur wysłanych do KSeF i darmowy program do obsługi e-faktur tylko w Infakcie. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii pod numerem 22 123 1080.
Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na Twoje pytania.
Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Wystartowały, ale pędzą!
Okazje na medal! Tylko w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Mini LED Sony Bravia za 4299 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 4499 zł.
MediaMarkt. Poznaj przyszłość miejskiej motoryzacji. Teraz w 100% elektryczny Dolphin Surf z zasięgiem 500 km dostępny jest od ręki już od 65 900 zł. Cena uwzględnia